Cześć, nazywam się Justyna Natter, a to mój podcast Dbaj o wzrok. Trzeciego marca obchodzimy na całym świecie Światowy Dzień Optometrii. I nie byłabym sobą, gdyby jeden z podcastów Dbaj o wzrok nie dotyczył właśnie Światowego Dnia Optometrii, dlatego że sama optometrystą z zawodu jestem. Jestem optometrystą i optykiem okularowym. Ukończyłam studia inżynierskie i magisterskie na Politechnice Wrocławskiej. No i od 2014 roku staram się edukować w sieci właśnie na temat optometrii i tego całego dbania o wzrok ogólnie. W każdym razie zaczynałam w 2014 roku i najczęściej mówiłam, że oprócz tego, że chciałabym edukować w zakresie dbania o wzrok, to chciałabym też przybliżać społeczności, społeczeństwu wiedzę na temat samego zawodu. Bo kiedy zaczynałam te 7 lat temu, dużo mniej mówiło się o optometrii niż mówi się teraz, bo media społecznościowe bardzo się rozwijają z każdym rokiem i coraz więcej specjalistów w sieci już działa i aktywnie właśnie edukuje, w związku z czym jest już dużo większe pole do manewru niż było w 2014 roku. Ja pamiętam, że jak zakładałam bloga, to miałam takie wrażenie, że potrzeba tej edukacji jest ogromna, dlatego że on się bardzo szybko w tych pierwszych miesiącach rozwijał. Natomiast najczęściej mówiłam właśnie wtedy, kiedy zakładałam bloga i zaczynałam działać w social mediach, że chciałabym też, żeby nawet moja rodzina i moi znajomi zrozumieli wreszcie, co to za zawód, kim ja jestem z zawodu i czym się właściwie zajmuję. Bo ogromnym problemem, nawet dotychczas tak naprawdę, było to, żeby pacjent, czy żeby nawet właśnie członek rodziny albo ktoś znajomy zapamiętał, jak wymawia się mój zawód prawidłowo i za każdym razem na wszystkich wykładach, czy warsztatach, czy spotkaniach, czy szkoleniach przypominam taką sytuację jednego z moich pacjentów, który był w ogóle tatą mojej koleżanki z pracy, który wrócił do domu i powiedział, że byłem u takiej pani, nie pamiętam nazwy zawodu, chyba ornitolog czy coś w tym stylu. W związku z tym ornitologiem nie jestem. Tak samo był już taki pan, który kiedyś powiedział, że był u optometeorologa, co się troszeczkę łączy z jakimś wróżeniem, przewidywaniem pogody. Nie wiem, optometeorolog, może no, nie mam pojęcia, jak to sobie tam gdzieś wytłumaczyć. Natomiast rzeczywiście pacjenci, chyba najczęściej zawód optometrysty jest odmieniany jako optometra. Najczęściej chyba się spotykam właśnie z albo optometryk, albo optometra. Natomiast zawód rzeczywiście, jesteśmy optometrystami. Ta dziedzina nasza to jest optometria. I o optometrii dzisiaj właśnie z okazji Światowego Dnia Optometrii, który obchodzony jest 23 marca na całym świecie, porozmawiamy. W Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN jest taka definicja autorstwa profesora Bolesława Kędzi, którego miałam przyjemność poznać i który poświęcił mi niemalże 2 czy prawie 3 godziny swojego czasu gabinetowego na to, żeby poopowiadać mi trochę historii na temat optometrii. Postaram się kiedyś wam trochę tej historii przybliżyć, ale to na razie jeszcze tak nie będę za dużo o tym mówić, bo może uda mi się zrobić kilku osobom pewnego rodzaju niespodziankę z tej okazji. Natomiast profesor stworzył taką definicję optometrii, która jest właśnie w PWN, w tej encyklopedii PWN opublikowana. I ta definicja brzmi: optometria, czyli z greckiego optos, widziany, i metreo, mierze, jest to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a zwłaszcza wszystko to, co służy ochronie, zachowaniu, usprawnianiu i rozwojowi tego procesu. Optometrysta stosuje podmiotowe i przedmiotowe procesy diagnostyczne, ordynuje zapisywanie okularów i szkieł kontaktowych oraz ćwiczeń koordynujących i lub usprawniających. Dlatego można powiedzieć, że optometryści zajmują się po prostu usprawnianiem procesu widzenia. W takim najprostszym porównaniem, kiedy pytacie mnie gdzieś tam właśnie w mediach społecznościowych, czy lepiej pójść na badanie wzroku do okulisty czy do optometrysty, ja zawsze mówię do obu. Jaka jest różnica pomiędzy naszym zawodem a zawodem okulisty? No, zasadnicza jest taka, że okulista jest lekarzem. Lekarz okulista zajmuje się zdrowiem oczu. Oczywiście okuliści również dobierają korekcję okularową, natomiast ja zawsze powtarzam, że takim najpiękniejszym połączeniem naszych dwóch zawodów jest ich dopełnianie się wzajemne. Czyli lekarz okulista zajmujący się zdrowiem, zajmujący się zabiegami, zajmujący się wszelkimi formami właśnie dotyczącymi chorób, zaburzeń widzenia związanych z jakimiś schorzeniami. Natomiast optometrysta zajmujący się usprawnieniem procesu widzenia, czyli właśnie doborem korekcji, wszelkimi takimi pomiarami wszystkiego tego, co da się zmierzyć, tak? Co da się zmierzyć, czego nie leczymy, tylko co mierzymy i co ewentualnie korygujemy. I tak naprawdę takim najlepszym dla pacjenta rozwiązaniem byłaby współpraca wszystkich tych specjalistów zajmujących się wzrokiem, bo to nie tylko okulistyka i optometria, ale również optycy się zajmują naszymi oczami i ortoptystki się nimi zajmują. Więc gdybyśmy ułożyli sobie tak zwane 4O, czyli okulista od zdrowia oczu, optometrysta od wszelkich pomiarów korekcji, usprawnienia procesu widzenia, ortoptystka od ćwiczeń ortoptycznych oraz optyk od wykonywania i takiego zaopatrywania pacjenta w to najlepsze możliwe rozwiązanie okularowe, w najlepsze możliwe pomoce wzrokowe, to mamy tak naprawdę komplet specjalistów, którzy są w stanie zaopatrzyć pacjenta we wszystko, co jest mu potrzebne, żeby dobrze i zdrowo widzieć. W 2020 roku European Council of Optometry and Optics, czyli Europejska Rada Optometrii i Optyki, opublikowała kolejną taką broszurę, która się nazywa Blue Book. I w Blue Booku jest bardzo dużo takich danych statystycznych dotyczących krajów europejskich na temat tego właśnie, jak wygląda optometria w Europie. I według tych danych w całej Polsce jest około 1800 optometrystów. Oczywiście wiadomo, że to jest taka szacunkowa wartość, dlatego że nie do końca jesteśmy w stanie otrzymać taką pełną wartość, pełną ilość absolwentów wszystkich szkół, które w tej chwili edukują w zakresie optometrii. Natomiast no, myślę, że jest to około 2000 osób. I co ważne, u nas w Polsce też jest takie towarzystwo, które się nazywa Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki. Zresztą tak jak pewnie niektóre osoby, które gdzieś tam śledzą działania Dbaj o Wzrok, pamiętają, sama miałam okazję pracować w zarządzie tego towarzystwa. I to towarzystwo u nas w Polsce stara się dbać o to, żeby poziom tej optometrii był cały czas ulepszany, tak? I ujednolicany. Największym problemem w zasadzie optometrystów, chociaż może nie jest to kwestia takiego problemu samego w sobie, tylko takiego utrudnienia jakby, jest to, że zawód nie jest uregulowany prawnie. I wiecie, trwają o to batalie od wielu, wielu lat, bo optometria w Polsce istnieje od lat około 25, nawet już ponad. No i to jest taki temat, który rzeczywiście w środowisku wybrzmiewa i wybrzmiewa i wybrzmiewa i dyskusje trwają. Ja mam ogromną nadzieję, że to się kiedyś w końcu jakoś tam dobrze dla nas wszystkich rozwiąże. Natomiast co według mnie jest najważniejsze zawsze w rozmowie pod tytułem kto do kogo powinien odsyłać, kto kogo powinien badać, jakie powinien mieć wykształcenie, czy powinien mieć egzamin, czy powinien mieć konkretne umiejętności, to zawsze powinno się kręcić wokół tego, co powinno być najlepsze dla pacjenta. Więc to, o czym wspomniałam wcześniej, że ta współpraca okulistów z optometrystami jest kluczowa do tego, żeby pacjent był dobrze zaopiekowany. I tak naprawdę największym problemem u nas jest to, że jest bardzo dużo takich pseudooptometrystów, jest bardzo dużo osób, które nie posiadając dyplomu optometrii po ukończeniu studiów na kierunku optometria, tymi optometrystami się nazywają. I jakby no, to jest rzeczywiście temat, który w Polsce potrzeba naprawdę rozwiązać. Natomiast jeśli chodzi o same działania Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, to warto wspomnieć o takich dwóch bardzo fajnych projektach, które zostały zorganizowane, które zostały opracowane w PTOO. Po pierwsze to jest numer optometrysty, który oczywiście, no wiadomo, że jeden optometrysta może być świetnym absolwentem uczelni, a drugi powiedzmy przespał studia i oboje dostaną numer. Jeden będzie słabszym optometrystą, drugi będzie będzie lepszym, bo ten numer nie weryfikuje wiedzy, tylko weryfikuje ukończone studia. I o to też są batalie i dyskusje wielogodzinne trwają w mediach społecznościowych pomiędzy optometrystami. Natomiast mimo wszystko jest to jakiś poziom takiej wewnętrznej regulacji. A druga sprawa to jest kodeks etyki optometrysty, który miałam okazję też współtworzyć. I jest to naprawdę bardzo fajny dokument, który opisuje zasady działania takie etyczne w gabinecie, zasady działania właśnie optometrystów, które powinny tak naprawdę obejmować każdego specjalistę zajmującego się wzrokiem. Ale abstrahując od tych wszystkich politycznych, regulacyjnych i takich państwowych kwestii związanych z tym naszym zawodem, zawód jest zawodem naprawdę bardzo przyjemnym, bardzo takim dającym dużo satysfakcji przede wszystkim, dlatego że pięknym jest, słuchajcie, to, co się bardzo często w gabinecie optometrycznym powtarza, czyli słowa, które pacjenci lubią powiedzieć po doborze korekcji, czy po doborze właśnie po badaniu wady refrakcji albo jakimś innym, że nigdy nie mieli tak dokładnego, tak wnikliwego badania wzroku. I to jest naprawdę, to jest bardzo często wzruszające, bo pacjentowi czasami się wydaje, że mała korekcja nie jest potrzebna, a okazuje się, że mała korekcja pacjentowi po prostu zmienia totalnie postrzeganie świata i poprawia mu jakość widzenia. Dlatego nawet te małe korekcje warto korygować i stąd ta optometria jest taka ważna i ta dokładność optometryczna jest taka ważna, żeby ci pacjenci mieli jak najlepszą i jak najlepiej dobraną korekcję. Natomiast optometrysta zajmuje się i doborem korekcji okularowej i może się zajmować doborem korekcji soczewkami kontaktowymi, czyli tak zwaną kontaktologią. Czasami się mnie pytacie, kto to jest kontaktolog, że to jest kolejny jakiś specjalista, którego wy w ogóle nie rozumiecie, kto to znowu jest, że znowu jakieś określenie trudne. Kontaktolog to może być i zarówno lekarz okulista, jak i optometrysta, który zajmuje się właśnie doborem korekcji soczewkami kontaktowymi, po prostu. Optometrysta może dobierać również pomocy dla słabowidzących, może przepisywać, przeprowadzać terapię widzenia, ćwiczenia usprawniające ten proces widzenia, czy to na niedowidzenie, czy to właśnie na leniwe oczko, czy to na jakieś problemy z widzeniem obuocznym, czyli optometryczną terapię widzenia również może prowadzić. To, co ja uwielbiam w swojej pracy, ja mam ogromne szczęście, myślę, że można to tak nazwać, do pracy z naprawdę bardzo, bardzo mądrymi i takimi bardzo też współpracującymi lekarzami okulistami, bo do tej pory trafili mi się tylko i wyłącznie tacy lekarze okuliści w mojej praktyce zawodowej, którzy chcieli ze mną współpracować, którzy oprócz tego raz, że chcieli się nauczyć czegoś ode mnie, a dwa, chcieli czegoś nauczyć mnie. Czyli to była taka naprawdę współpraca, taka właśnie ta, o której wspomniałam na początku, że taka wypełniająca, dopełniająca się wzajemnie. I obecnie w szpitalu również mam taką przyjemność pracowania i z lekarzami, i z rezydentami, którzy zarówno chcą się czegoś nauczyć o optometrii, jak i chcą czegoś nauczyć mnie dotyczącego okulistyki. Ale to, co chciałabym wspomnieć, bo wiele osób, które startują na optometrię, które rozważają studia z optometrii, albo które na przykład są przed zakończeniem studiów z optometrii, zastanawia się, co po takich studiach właściwie mogą robić. Czy oni muszą pracować wyłącznie w salonie optycznym, w gabinecie optometrycznym i tylko będą się zajmowali doborem okularów. Chociaż w ogóle sformułowanie, czy ja się tylko będę zajmował doborem okularów, jest już takie... To się wydaje, że to jest coś monotonnego i coś jednakowego, że się robi codziennie to samo, ale tak po prawdzie to jest później w praktyce tak, że każdy pacjent jest innym przypadkiem i każdy pacjent potrafi zaskoczyć i bardzo często okazuje się, że pacjent z taką samą wadą wzroku, jak drugi pacjent z taką samą wadą wzroku, to będą zupełnie dwa różne przypadki i zupełnie dwa różne sposoby postępowania będą wymagane w stosunku do jednego, jak i do drugiego. Ja osobiście przebrnęłam chyba przez, już chyba każdy rodzaj pracy, jeśli chodzi o optometrię. Zastanawiam się, czy jeszcze było coś, czego nie robiłam w tym zakresie, bo miałam do czynienia i na studiach z optyki popracowałam sobie troszeczkę w hurtowni szlifierni, żeby właśnie poćwiczyć sobie wykonywanie okularów, szlifowanie soczewek, sam montaż i tam robiliśmy po kilkadziesiąt, czasami kilkaset nawet prac dziennie, a tygodniowo to już nawet bym nie zliczyła. Natomiast to były studia z optyki okularowej. Później miałam przyjemność popracować sobie w szpitalu podczas studiów z optometrii. geometrii. Tam już miałam do czynienia z super okulistami, naprawdę po prostu. Ja mówię, ja mam albo ogromne szczęście, albo naprawdę jak się chce, to można świetnie współpracować i nie trzeba naprawdę daleko szukać, bo zarówno tam we Wrocławiu, jak i obecnie byłam naprawdę bardzo zadowolona z tej współpracy. Co jest bardzo ważne, wykonywałam w szpitalu we Wrocławiu, wykonywałam wszystkie czynności pomiarowe, które mogły odciążyć też czasowo lekarzy okulistów. I bardzo często jest też tak, że jeśli nie ma w danym miejscu optometrysty, to niektóre rzeczy wykonują pielęgniarki okulistyczne. Natomiast optometrysta też ma troszeczkę inne podejście do wykonywania tych pomiarów, bo on mniej więcej już rozumie, jak można je interpretować. Nie jest samym wykonawcą, ale też widzi, czy pacjent wymaga jakiegoś pilnego, jakiejś pilnej reakcji, czy jakiejś pilnej konsultacji. Moja pierwsza praca po studiach dotyczyła laserowej korekcji wzroku, czy to zabiegów na stożek rogówki, więc tak naprawdę i dobierałam korekcję, i wykonywałam część kwalifikacji do laserowej korekcji wzroku, właśnie do zabiegów związanych ze stożkiem rogówki. Wszelkie właśnie badania topografii rogówki, czy to pola widzenia, czy to OCT. Zresztą teraz właśnie w szpitalu zajmuję się głównie tym, że zarówno dobieram korekcję, jak i wykonuję wszystkie te badania pomiarowe, które można wykonać, czyli właśnie między innymi najczęściej OCT, czyli optyczną koherentną tomografię. To jest tomografia oka, która pokazuje nam zmiany w odcinku tylnym, bo takie akurat OCT obecnie mamy w szpitalu, czyli siatkówka, plamka, tarcza nerwu wzrokowego. I to wszystko jest przygotowywane dla lekarza okulisty, który później stawia diagnozę, który później wdraża leczenie. Więc ja jakby przygotowuję pacjenta pod względem takim właśnie pomiarowym i przekazuję go później dalej już do decyzji lekarza okulisty. Ale co jeśli na przykład studiujecie optometrię albo planujecie studia z optometrii, a potem na studiach okazuje się, że nie do końca czujecie się dobrze z tym, żeby rzeczywiście trafiać do tego gabinetu i badać w tym gabinecie. Ja uważam, że wcale nie jest ujmą, żeby po studiach z optometrii nie trafić do gabinetu. Myślę, że oczywiście zawsze ta praktyka czyni mistrza, czyli im więcej praktykujemy, im więcej badamy, tym bardziej rozumiemy i tym bardziej się rozwijamy. Natomiast jeżeli ktoś, zdobywając wiedzę z zakresu optometrii, potem stwierdza, że nie chce pracować w gabinecie, to uważam, że naprawdę można sobie znaleźć pracę w naszej branży, w branży optycznej i w zakresie optometrii, poza gabinetem optometrycznym, poza salonem, czy poza jakąś kliniką, szpitalem i tak dalej. I może to być praca na przykład w firmach, które działają w naszej branży optycznej, które zajmują się na przykład z produkcją soczewek okularowych, czy kontaktowych, czy jakichś produktów dotyczących właśnie wzroku, dbania o wzrok, pielęgnacji oczu, powiek i tak dalej, i tak dalej. No tego można naprawdę znaleźć multum, bo to i praca w marketingu, i praca w jakichś przygotowaniach materiałów, szkoleniach z zakresu optometrii, i praca jako przedstawiciel handlowy. No tego jest naprawdę dużo, bo ci ludzie, którzy tam pracują, jeśli nie są przeszkoleni, to tę wiedzę gdzieś skądś też muszą mieć, więc jak się jest od razu po studiach z optometrii i tę wiedzę się ma, no to łatwiej jest pracować w takim zawodzie i w takiej branży, kiedy ma się taką fundamentalną wiedzę dotyczącą optyki i optometrii. Także naprawdę, jeśli ktoś nie czuje się na siłach i nie widzi się w gabinecie optometrycznym po studiach z optometrii, to uważam, że naprawdę może się spełniać w tym zawodzie, w tej dziedzinie na wiele różnych innych sposobów. I jeszcze raz chciałabym podkreślić, że pytanie o to, do kogo lepiej pójść, czy do okulisty, czy do optometrysty, jest źle sformułowanym pytaniem, bo to zależy tak naprawdę, czego potrzebujemy. Do optometrysty możemy pójść z każdym problemem z widzeniem, jeżeli są potrzebne nowe okulary, jeżeli jest potrzebna korekcja, jeżeli widzimy, że wzrok nam się pogarsza, jeżeli ręka się robi za krótka, jeżeli chcemy dobrać sobie soczewki kontaktowe, jeżeli potrzebujemy właśnie jakiejś pomocy dla słabowidzących i trzeba je dobrać, jeżeli jakaś terapia widzenia jest potrzebna, chociaż też zauważyłam, że wiele osób, zwłaszcza rodziców dzieci, ma problem ze słowem samym terapia. Jak słyszą, że terapia widzenia, no to czy moje dziecko potrzebuje terapii? Natomiast terapia widzenia, optometryczna terapia widzenia polega na bardzo przyjemnych ćwiczeniach, które dzieci naprawdę traktują jak zabawę i warto z takich rzeczy korzystać i warto te dzieciaczki badać i jeśli jest potrzeba, to właśnie prowadzić na terapię widzenia, taką odpowiednio dobraną oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o okulistów, to okuliści zajmują się głównie leczeniem. I ja, pracując obecnie z okulistami, uważam, że naprawdę Być może się któryś okulista ze mną nie zgodzi, bo są tacy, którzy siedzą w salonach optycznych i dobierają okulary, więc jakby tutaj nie wnikam. Natomiast ja pracuję z okulistami, którzy zajmują się tak fajnymi, tak ambitnymi, tak mądrymi rzeczami, jeśli chodzi o zdrowie oczu, bo wykonują zabiegi, leczą, przepisują leki i prowadzą tych pacjentów najlepiej jak potrafią, że moim zdaniem dobór korekcji jest zajmowaniem czasu pacjentów, którzy potrzebowaliby naprawdę poważnego leczenia, bo dobór korekcji mimo wszystko można zostawić optometrystom. No i jak do tej pory, z tego co widzę, ta współpraca bardzo, bardzo, bardzo się przydaje i bardzo się cieszę, jak słyszę właśnie, jak okulista mówi do swojego pacjenta, że tu na dobór korekcji to najlepiej do optometrysty, a kiedy ja mogę powiedzieć, że tutaj coś się zdecydowanie dzieje, więc trzeba koniecznie pójść na badanie okulistyczne. Zresztą w poprzednim odcinku podcastu mówiłam na temat Tygodnia Jaskry, Światowego Tygodnia Jaskry. I też mówiłam o tym właśnie, że trzeba regularnie badać wzrok, ciśnienie wewnątrzgałkowe czy dno oka u okulistów. I to jest też rzecz, którą optometrysta, bardzo często ludzie właśnie traktują dobór okularów jako coś, co wystarczy, żeby dbać o wzrok. I optometrysta ma za zadanie właśnie edukować w gabinecie. W związku z czym najczęściej powinno się mówić pacjentom, że trzeba regularnie badać wzrok również pod kątem zdrowia oczu. No i dyplomowany optometrysta ma podstawową wiedzę na temat zdrowia oczu i jeżeli widzi jakiekolwiek problemy, jakiekolwiek pogorszenie widzenia, które ewidentnie nie jest związane z samą wadą wzroku, tylko daje do myślenia i pokazuje, że coś się może w tym oku dziać, albo na przykład widzimy wprost, że rozwija się zaćma albo jakieś problemy z powierzchnią oka i tak dalej, no to kierujemy na CITO do okulisty i mówimy, że ta wizyta jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebna i niezbędna. Także z okazji Światowego Dnia Optometrii chciałabym Wam powiedzieć, że praca optometrysty jest bardzo pasjonująca i bardzo taka naprawdę wdzięczna, bo no, nie jesteśmy po medycynie, ale jednocześnie jesteśmy przygotowani do tego, żeby ten zakres usprawniania widzenia pacjentowi, żeby pacjenta w to zaopatrzyć. Natomiast wdzięczność pacjentów jest naprawdę bardzo często ogromna, tylko my musimy pamiętać o tym, że najważniejsza w naszej branży, w naszej dziedzinie i w tym, co robimy na co dzień, jest współpraca z innymi specjalistami. Oczywiście nie tylko z lekarzem okulistą, w ogóle z innymi specjalistami, bo jeśli dostrzegamy jakiekolwiek nieprawidłowości, to powinniśmy potrafić odesłać również do innych specjalistów. Natomiast właśnie najbardziej chciałabym dzisiaj na ten Światowy Dzień Optometrii podkreślić, że bądźmy takimi optometrystami, do jakich sami chcielibyśmy trafić. Czyli takimi, którzy sprawiają, że pacjent w tym gabinecie dostanie pełną informację na temat swojego stanu, w tym sensie, że jeżeli jest potrzeba, to właśnie powinien się pilnie udać do okulisty, który zostanie w pełni zaopiekowany i który będzie wiedział, że może zaufać. I mam nadzieję, że będzie wielu optometrystów w Polsce i że troszeczkę dzięki temu, że o tej optometrii coraz więcej się mówi, to już będzie coraz łatwiej zapamiętać, jak się ta profesja, ten zawód nazywa. Nie będzie już dziwnych odmian typu ornitolog, optometeorolog, tylko po prostu, że optometria będzie coraz bardziej rozpoznawalną dziedziną wiedzy. No i że optometrystów w Polsce będzie przybywało. I tego sobie i Wam wszystkim z okazji Światowego Dnia Optometrii życzę. I do usłyszenia.